jest naokoło pełno rzeczy, którymi się zajmujemy. I często jest tak, że Bóg doprowadza w naszym życiu do takiej, właśnie do takiego wyciszenia, które nie zawsze nam się podoba, bo pustynia, tak jak mówię, to są jakieś doświadczenia, jakieś trudności. Ale właśnie wtedy, dzięki temu, możemy usłyszeć Boży głos. I dzięki temu Bóg nas uczy, że tak naprawdę wszystko, co mamy, to jest dzięki Jego łasce. I tak naprawdę wszystko, co możemy osiągnąć, to nie dzięki własnym umiejętnościom, ale dzięki Bożej woli. I właśnie ci ludzie przez te 40 lat, kiedy wędrowali po pustyni, zrozumieli, że tylko Bóg jest mocą zwyciężyć. Nikt inny. I kiedy weszli do Ziemi Świętej, mogli pokonać mury Jerycha. Nie z własnej woli, ale z woli Bożej, bo całkowicie Bogu zaufali. I w tak cudowny sposób Bóg ich doprowadził do Ziemi Świętej. Z biegiem czasu Izrael był rządzony przez sędziów, było 12 pokoleń, no ale w 1020 roku królem pierwszym został Saul, rządził 20 lat. W 1000 roku kolejnym królem był Dawid, ja już pomijam tą całą historię, tragiczną historię Saula, który był Bożym człowiekiem, ale popadł w pychę, całkowicie zatracił wiarę i konsekwencją tego był jego całkowity upadek. Królem został Dawid, który rządził do 965 roku i w 965 roku królem został jego syn Salomon. Jak czytamy w Słowie Bożym, Salomon był człowiekiem, który otrzymał mądrość od Boga. Był człowiekiem, który wybudował świątynię jerozolimską. Czytamy w Słowie Bożym, że ta świątynia jerozolimska została wypełniona chwałą Pana, także kapłani, którzy weszli do świątyni, nie mogli tam przebywać. I to jest taki właśnie efekt tego, że właśnie Izrael wtedy przeżywał taki czas rozkwitu duchowego. Czas, kiedy lud szukał Boga całym sercem. I dzięki temu właśnie ta chwała była w świątyni jerozolimskiej, którą Salomon wybudował. No ale Salomon dla mnie też jest postacią tragiczną. Jest postacią tragiczną, bo jak czytamy w Słowie Bożym, kiedy zaczął mieć żony z różnych ludów, te żony doprowadziły go, jak mówi Słowo Boże, do upadku. Upadku polegającym na tym, że pozwalał tym swoim żonom budowania świątynek, a sam zaczął również tym różnym bogom, Baalom składać ofiary i nastąpiło już za czasów Salomona odstępstwo, które konsekwencje były tego bardzo, bardzo poważne. Otóż po śmierci bowiem Salomona Królestwo Izraela rozpadło się na dwie części. Jedna część, Królestwo Północne, czyli inaczej Królestwo Izraela, które obejmowało 10 plemion, a na czele tego królestwa stanął Jeroboam I. Natomiast na czele Królestwa Południowego, czyli Królestwa Judzkiego, stanął Roboam, który był synem Salomona. Taka była bowiem Boża obietnica, że pomimo tego, że Izrael już nie będzie jednym państwem, to jednak w Judzie zawsze królami będą osoby wywodzące się z rodu Dawidowego. I jak wiemy, jak czytamy Słowo Boże, rzeczywiście tak się stało. Zawsze królem w Izraelu, przepraszam, w Judzie był władca wywodzący się z rodu Dawidowego. No i tutaj możemy pokusić się o krótką charakterystykę rządów Roboama. Nie będziemy oczywiście tutaj wszystkiego cytować ze Słowa Bożego, ale warto się przyjrzeć temu, co Roboam robił, bo widzimy, że to zwiedzenie w Królestwie Judzkim postępowało. Ja kilka miesięcy temu mówiłem, co było w Izraelu, w Królestwie Północnym. Widzimy, jak bardzo to zwiedzenie postępowało. tam były wybudowane świątynie, których nie wolno było robić, bo wszyscy Izraelici mieli składać hołd Bogu w Jeruzalem, gdzie była świątynia. No ale Jeroboam postanowił wybudować świątynki po to, by lud Izraela nie pielgrzymował do Jerozolimy. Jeśli chodzi o Jeroboama, to może przeczytajmy sobie kilka fragmentów. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Królewską. Pierwsza Księga Królewska. Oczywiście ja chcę tylko jakby taki zarys sytuacji politycznej i religijnej omówić tytułem wprowadzenia do tematyki związanej z prorokami, bo myślę, że dzięki temu zrozumiemy, dlaczego pojawili się prorocy w Judzie, jaki był charakter ich działalności. Zobaczmy sobie pierwszą Księgę Królewską. Może zobaczmy, kochani, drugą Księgę Kronik. Będzie lepiej. Druga Księga Kronik, 12 rozdział, tak? Przepraszam, 11 rozdział. Zobaczmy sobie, co Roboam, czy Rehabeam, jak jest nazywane, jaką politykę prowadził. Przeczytajmy od piątego wiersza. Rehabeam zamieszkał w Jerozolimie i przebudował niektóre miasta w Judzie w twierdze. Mianowicie Betlejem, Etam, Tekoa, Betsur, Sochła, Dullam, Gad, Maresza, Zif, Adoraim, Lakisz, Azeka, Sorea, Ajelon, Hebron. To były miasta warowne w Judzie i w Beniaminie. Umocnił te twierdze, ustanowił w nich dowódców i zaopatrzył w zapasy żywności, oliwy i wina. Oraz każde poszczególne z tych miast w tarcze i w dzidy i potężnie je wzmocnił. Do niego więc należeli Juda i Beniamin. Lecz kapłani i lewici, którzy byli w całym Izraelu, przystawali do niego ze wszystkich swoich miejsc zamieszkania. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości, udawali się do Judy i do Jerozolimu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana. No ale przeczytajmy jeszcze w 12 rozdziale pierwszy wiersz. Gdy królestwo Rehabeama, czy Roboama, utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. A rzeczywiście porzucił praktycznie całkowicie zakon pański, bo była w jego polityce jakaś taka duchowa schizofrenia, jak ja to nazywam. Otóż z jednej strony czytaliśmy, że faktycznie do świątyni jerozolimskiej ściągali lewici, bo zostali wypędzeni przez Jeroboama, który nie pozwalał kapłanom z rodu Aarona i lewitom służyć w Izraelu, ale z drugiej strony pozwolił na kult kananejski. A więc powstawały różne świątynie, różnym bożkom Roboam stawiał ołtarze. No i doszło do wielu obrzydliwości, między innymi dopuścił do męskiej prostytucji. Były takie miejsca przy świątyniach pogańskich, gdzie właśnie taki nierząd był uprawiany. To była wielka obrzydliwość i rzeczywiście problem był bardzo, bardzo duży. Widzimy również, że Roboam próbował wzmocnić swoje państwo, budował różne zamki, różne twierdze. Chodziło o to, że ciągle prowadził wojnę z Izraelem. Roboam nie pogodził się z tym, że Izrael odłączył się i 10 plemion izraelskich, więc między braćmi, tak można powiedzieć, dochodziło przez cały czas panowania Roboama do bratobójczej walki. Po jego śmierci kontynuował jego politykę jego syn Abijam, panujący w latach 910-908 i on również prowadził wojnę z Izraelem, ba nawet podbił miasto Betel. Ja przypominam, kilka miesięcy temu mówiłem o tym, że w Betel powstała taka świątynia ku czci Boga Jahwe. No niby wszystko w porządku, ale wiemy, że po pierwsze tylko jedna świątynia mogła istnieć, a tam postawiono złotego cielca, który wyobrażał właśnie kult Jahwe. No ale sytuacja religijna poprawiła się zdecydowanie za panowania króla Asy, który rządził długo w latach 908-868. Otóż Asa, jak mówi Słowo Boże, prowadził politykę, która była zgodna z polityką Dawida. Był to Boży człowiek, który widział ogrom zła, które dzieje się w Judzie. Widział bowiem, że ludzie zaczynają religię, wiarę w Boga jedynego traktować bardzo powierzchownie, że nie ma w tym już jakiegokolwiek ducha. Ja o tym nie mówiłem na początku, kiedy mówiłem o świątyni, mówiłem to kilka miesięcy temu, ale w Judzie istniało takie i w Izraelu w ogóle takie powszechne przekonanie, że świątynia jerozolimska jest swoistego rodzaju gwarancją bezpieczeństwa dla Izraelitów. Uważano bowiem, że to jest miejsce święte, które ustanowił Bóg i w żaden sposób nikt nie jest w stanie zagrozić istnieniu Izraelitów. Było to jednak błędne przekonanie z uwagi na to, że Bóg zawsze patrzy na serca. Bóg patrzy na serca i kiedy mówiłem o tej chwale, to ta chwała była nie dlatego, że powstała świątynia, którą Izraelici traktowali jako coś świętego, ale dlatego właśnie, że serca tych ludzi pragnęły bycia w obecności Bożej. I to była jakby podstawa bezpieczeństwa Izraelitów, trzymanie się wierności Bożemu Słowu. Trzymanie się wierności tego, co jest napisane w przykazaniach Bożych. Tego, co Bóg oczekuje. Przede wszystkim serca, a nie ofiary. No, ale niestety, tak jak już to zaznaczyłem, lud ten zaczął tego jakby nie do końca rozumieć. Bardziej zaczął przywiązywać uwagę do ofiar, do kultu religijnego, ale ta duchowość, ta wiara żywa zaczęła powoli zamierać. No, zresztą trudno tutaj interpretować to inaczej, prawda? Skoro król i jego lud jakby tytułem tradycji składał ofiary w świątyni jerozolimskiej, ale za chwilę potem ochotnie szedł do jakichś tam świątynek pogańskich i również tam składał ofiary. A więc widzimy, że rzeczywiście ta sytuacja duchowa Izraela stawała się coraz cięższa, coraz, bym powiedział, mroczniejsza. I no, rzeczywiście ta sytuacja była bardzo, bardzo zła. Natomiast jeśli chodzi o Asę, w pierwszej Księdze Królewskiej, w 15 rozdziale jest omówione panowanie poprzednika, o którym mówiłem, Abijama i Asy. No ja tutaj też nie chcę cytować wszystkich tutaj fragmentów dotyczących Asy, ale zacytuję kilka wierszy, od 11 wiersza począwszy. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. No, nawet Machę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarte. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Z Sprowadził też do świątyni pańskiej poświęcone dary swojego ojca i swoje własne poświęcone dary w srebrze i złocie oraz naczynia. No właśnie, pewnie zwróciliście uwagę na pewien fragment mówiący o tym, że z jednej strony był miły w oczach Bożych, bo robił to, co Dawid, ale w 14 wierszu czytamy, że świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż lud już tak bardzo był zdeprawowany, że nawet król, który próbował jakby doprowadzić ludzi do właściwego pielęgnowania wiary, do właściwego kultu religijnego, to lud jakby tak spontanicznie, czasami po kryjomu, budował na różnych wyżynach stele, wzgórza, jak tu jest napisane, poświęcone właśnie kultowi religijnemu i innym bogom. A więc rzeczywiście ta sytuacja była bardzo, bardzo zła. Potem na czele państwa stał Jehoszafat, który rządził w latach 868-847. To był władca, który podobnie jak Asa starał się wyplenić w ludzie te praktyki pogańskie, które już od czasów Roboama zaczęły, ba, nawet już w czasach Salomona, prawda, bo o tym też już mówiłem, zaczęły w Izraelu jakby no, dominować. Coraz więcej ludzi właśnie czyniło to, co jest nieprawe w oczach Bożych. No, ale doszło do kilku tragicznych wydarzeń w dziejach Judy, które jeszcze bardziej pogrążyły to państwo, jeśli chodzi o duchową sferę. Otóż po rządach długich, dość długich rządach 20-letnich Jehoszafata, 2 lata panował w państwie Jehoram. Jego syn, czytamy też w Słowie Bożym, został jednak on zabity przez króla Izraela Jehu. Była to taka zdrada, bo Jehoram przybył do Jehu jako przyjaciel, jednak król Izraela go zabił. I władzę przejęła Atalia. To był jedyny wyjątek w dziejach Judy, gdzie przez kilka lat panowała w państwie osoba, która była spoza rodu Dawidowego. Atalia rządziła Izraelem 5 lat, lata 845-840. Atalia była osobą niegodziwą. Czytamy w Słowie Bożym, że Atalia nawet do świątyni w Jerozolimie sprowadziła kult bożków. To była niesamowita profanacja. Ale też jak widzimy też to, jest to takie znaczenie, bym powiedział, symboliczne, prawda? Bo że no, już ten lud Judy, to państwo judzkie już tak odchodziło od prawa Bożego, że tak wielkie świętokradztwo, jakim było sprowadzenie kultu bożków do świątyni jerozolimskiej, że no, pozwolono na coś takiego. Próbowano coś z tym zrobić. Doszło do spisku. Na czele tego spisku stanął kapłan z Jeruzalemu i Atalia w 840 roku została, jak czytamy, zamordowana. No ale niestety, jak dalej czytamy, pomimo tego no, sytuacja w Judzie no, pogarszała się, jeśli chodzi o stan duchowy tego kraju. Ja oczywiście już teraz pominę kilku królów, kilku władców, bo chciałem jedynie wprowadzić tą kwestię właśnie tytułem wprowadzenia, tą kwestię dotyczącą sytuacji moralnej i duchowej, jaka była w Królestwie Judzkim. No, z tych jeszcze kilku niegodziwych władców możemy wymienić Achaza, który panował w latach 740-725, który własnego syna spalił ku czci Bogu, ku czci Molochowi. Kult Molocha był jednym z największych takich obrzydliwych kultów w starożytności. Właśnie on polegał na tym, że bywało, że składano własne dzieci w ofierze. I król judzki złożył w ofierze własnego syna. Zobaczymy, może przeczytajmy ten fragment. Tak, 28 rozdział, może przeczytajmy od pierwszego wiersza aż może do czwartego. Wszystkiego nie będziemy czytać. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, jak Dawid, jego praojciec. Lecz kroczył drogami królów izraelskich, sporządził także posągi lane dla Baalów. On to składał ofiary z kadzidła w dolinie Syjonu Chimona, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary rzeźne i z kadzidła na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. No więc widzimy już od czasów tak naprawdę Salomona, prawda? Od końca panowania Salomona coraz bardziej stopniowo ten lud odchodził od drogi Bożej. Był to oczywiście bardzo stopniowy proces. Widzimy na samym początku, że jak ja to mówię, zawierano pewne kompromisy, które wydawały się, że no, są wygodne. Ja o tym nie mówiłem, ale powiem, że często właśnie ten kult religijny obcych bogów w Judzie związany był z tym, że Juda przez ten cały czas swojego istnienia, chociaż ludność Judy była czterokrotnie mniejsza od ludności Królestwa Północnego, Królestwa Izraela, to jednak ludzie żyli we względnym dobrobycie. Pomijam oczywiście wojny, które były, wojny, które zawsze są tragedią, ale ludzie żyli skromnie, ale we względnym dobrobycie, co na czasy tamtejsze, odległe, było nieczęste. No więc ludziom się wydawało, że ten względny dobrobyt jest dobry i utwierdzało to Judę, nie tylko królów, że ta polityka, którą prowadzi, która jest prowadzona, jest czymś dobrym. Bo tak jak mówię, no, również w Judzie osiedlały się inne nacje i królowie pozwalali tym, nazwijmy to, nie wiem, emigrantom z innych krajów na sprawowanie własnego kultu religijnego, a ten kult religijny również przenikał do Judejczyków, do Izraelitów i sami go przyjmowali. No więc rzeczywiście, tak jak podkreślam, sytuacja była coraz gorsza. Oczywiście potem czytamy w Słowie Bożym o Ezechiaszu. Czytamy w Słowie Bożym o Ezechiaszu, który panował w latach 725-697. To był reformator religijny. Ezechiasz był już jednym z takich władców, który zaczął ze zgrozą dostrzegać coraz większe duchowe ubożenie Izraelitów. I to duchowe ubożenie było coraz bardziej widoczne. Ba, nawet prawo, które przecież było znane, prawo mojżeszowe, do którego Izraelici byli zobowiązani, które zobowiązani byli przestrzegać, coraz bardziej było nieznane przez Izraelitów i Ezechiel rozpaczliwie próbował doprowadzić Judeę do stanu takiego odnowienia duchowego. Oczywiście poburzył wszystkie świątynki, zakazał wszystkich obcych kultów religijnych, no ale zakazy odgórne, to przecież nawet bym powiedział, że to jest nieskuteczne. To jest nieskuteczne, to człowiek sam musi sobie odpowiedzieć na swoje pytanie, czy chce iść za Bogiem całym sercem, z całej duszy, z całej mocy swojej, czy chce też prowadzić takie konformistyczne życie, mówiąc, no tutaj od czasu do czasu pójdę do świątyni, ale z drugiej strony no, muszę ulec temu, co mi tutaj nakazują, czy do czego zmuszają mnie sąsiedzi. I taki konformizm religijny, duchowy w Judejczykach zaczął coraz mocniej, coraz bardziej postępować. Ja nie jestem tego słowami wyrazić, ale to było również, bym powiedział tak, wprost proporcjonalne do sytuacji, która dotyczyła no, takich kwestii sprawiedliwości społecznej. Sędziowie coraz bardziej byli przekupni. Ten czas, który był nakazany w prawie niewoli Izraelity, był nieprzestrzegany. Pamiętacie, ile lat Izraelita mógł być w niewoli? 7 lat, prawda? Po 7 latach musiał być wypuszczony na wolność, musiał być uwolniony. Oczywiście w miarę oziębienia relacji z Bogiem, a bym powiedział nie tylko w skali kraju, ale w skali indywidualnej, prawda, zaczęto zarzucać to prawo, które no, przez Mojżesza Bóg nakazał Izraelitom, aby oni przestrzegali. Prawo również o tym, by zostawiać kłosy na polach, po to, by biedny mógł potem te kłosy zebrać, czy prawo mówiące o tym, że nie wolno za długie odbierać płaszcza, tak, Izraelicie, bo ten nie będzie, jak będzie chłodno, miał się czym przykryć. Oczywiście te wszystkie kwestie przestały już w Judzie obowiązywać. A więc ten kraj był pogrążony coraz bardziej w niesprawiedliwości. Coraz bardziej w niesprawiedliwości. A podkreślam, ludziom wydawało się, no zaraz, no wszystko jest dobrze, bo jest względny pokój. Ba, nawet u schyłku istnienia Judy w VII wieku, w VIII-VII wieku Juda zaczęła rozrastać się terytorialnie. Kiedy w 722 roku bowiem Asyryjczycy podbili Królestwo Północne i Samaria została zburzona, setki tysięcy Izraelitów zostało przesiedlonych do państwa asyryjskiego. I potem, kiedy to państwo w VII wieku Asyria upadła, zburzona przez Babilon, który stał się wielkim mocarstwem i Babilon potem zniszczy Judeę, to królowie judzcy zajęli Izrael, Królestwo Północne. Zajęli część Filistyi. A więc jakby dostęp do morza otrzymali, bo za czasów Roboama, kiedy to państwo powstało, Juda nawet nie miała dostępu do morza. A więc no, widzimy, że ta sytuacja była błędnie oceniana, ale kochani, myślę, że kiedy tak mówię o tym takiej błędnej interpretacji sytuacji materialnej, duchowej, bo Judejczycy uważali, że no w takiej sytuacji no Bóg im błogosławi, prawda? Bóg im błogosławi. Zobaczmy sobie Ewangelię według świętego Mateusza. Ewangelia według świętego Mateusza, piąty rozdział od piątego wiersza począwszy. No i zobaczmy, co Jezus mówi o błogosławieństwach. Kto jest błogosławiony tak naprawdę? Ja chciałbym być oczywiście dobrze zrozumiany, bo nie chciałbym, żeby ktoś tutaj teraz pomyślał, że osoba, która, nie wiem, ma majętność, to znaczy, że coś z nim jest nie tak. Osoba, która cierpi jakąś biedę, no to znaczy, że jest... Nie, oczywiście nie chcę tak spłycać. Ale chodzi o to, że różne sytuacje nas dotykają. I tak naprawdę dzisiaj możemy obfitować, tak? Ale jutro może być sytuacja, gdzie Bóg będzie nas przeprowadzał przez trudne chwile. I gdybyśmy patrzyli na to właśnie przez taki pryzmat, no Bóg daje mi obfitość, to znaczy, że mi błogosławi, a jutro, mówię tak przenośnie, obrazowo, mam trudność, to znaczy, że Bóg się ode mnie odwrócił, jest kompletnie błędnym spojrzeniem i niebiblijnym. Można by nawet na to oddzielne seminarium poświęcić, ale może kiedyś będzie taka okazja. Chciałbym jednak tutaj ten fragment przeczytać, który jakby tu pokazuje, kto dla Boga jest błogosławiony, i tutaj chciałbym to przeczytać. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I to jest też, kiedy to czytałem, nasuwa mi się też ten fragment o tym budowaniu domu. Jeden jest na piasku, drugi jest na skale. I myślę, że kiedy kochamy Boga całym sercem, całą mocą swoją, całym duchem swoim i kiedy traktujemy Boga jako najwyższy skarb i nasze serce pragnie wypełniać Jego wolę całym sercem, bezkompromisowo, to nawet wtedy, kiedy przychodzą trudności, to nas nie złamie. Ale kiedy patrzymy na swoje życie przez pryzmat tego, czy mamy dobrą pracę, czy mamy powodzenie, czy jakieś tam sytuacje, które są takie dobre, pozytywne w naszym życiu. A kiedy nagle się one skończą, to co z naszą wiarą? Jak wtedy zareagujemy? Czy powiemy, Bóg mnie opuścił? Ja myślę, że cudowny Bóg prowadzi nas i często jest tak, że my po prostu musimy zaufać. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja tutaj mówiłem świadectwo. Ja dopiero zacząłem patrzeć na Boga jako Boga żywego, pełnego mocy i chwały, kiedy tak naprawdę straciłem wszystkie środki do życia. I kiedy naprawdę wtedy zacząłem dostrzegać Bożą siłę, Bożą moc i to, że Bóg może mi dać wszystko. I dopiero wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę moje starania, moje jakieś plany, moje jakieś tam misterne założenia nie mają sensu, kiedy stoję w obliczu żywego i mocnego Boga, który mówi mi, patrz na mnie, ufaj mi, ja chcę cię prowadzić, ale nie twoimi drogami. Bo ja nie chcę być takim Bogiem, który przyznaje się do tego, co ty chcesz. Panie, błogosław mi w tym, Panie, błogosław mi w tamtym, Panie, jeszcze to chcę, jeszcze tamto chcę. Ale ja chcę, żebyś ty wypełniał moją wolę. Moją wolę. I wtedy rzeczywiście zrozumiałem, co to jest Bóg żywy. I tego nikt mi nie zabierze. Tego nikt mi nie zabierze i ja nie jestem nawet w stanie powiedzieć tego, co czułem w sercu. Jak bardzo moje serce zapragnęło tego żywego Boga. tego Boga pełnego mocy i chwały i tak naprawdę wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście wszystko, co na tej ziemi jest, to jest marność. Bo dziś jest, a jutro może jej nie być. Ale Bóg jest. Bóg jest pełen mocy. I dopiero wtedy, kiedy to zrozumiałem tak mocno sercem, nie umysłem, sercem, dopiero wtedy zaczął rzeczywiście, czułem, że Bóg zaczyna się mną posługiwać i robić rzeczy w moim życiu, o których nie myślałem, że będzie czynił. Ale już nie ja, ale Bóg. I to jest, myślę, bardzo adekwatne do tej sytuacji, która była w tamtym okresie w Izraelu, w Judzie, która właśnie polegała na takim właśnie traktowaniu Boga w taki sposób, no dajesz, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Mało refleksji było w Judzie. Jak tak patrzę właśnie na tą sytuację, to bardzo trudno jest naprawdę uchwycić tą duchową sferę. Kiedy czytamy bowiem książki, kiedy studiujemy Słowo Boże, no czytamy o tym, że no, były świątynki, była jakaś tam niesprawiedliwość, ale ważne jest też, żeby tak duchowo uchwycić stan upadku duchowego, że de facto Izraelici byli nadzy, całkowicie nadzy. Opierali bowiem się swoje życie na, jakby to powiedzieć, na swojej woli. Bóg miał jedynie przyznawać się do tego, co oni robią. Ale to już nie był ktoś, kto ma być ich przewodnikiem, kto ma ich prowadzić. To nie był już ktoś, kto jest takim realnym, żywym Bogiem, przed którym się czuje bojaźń, prawda? Bo jeśli czujemy bojaźń, to 10 razy się zastanowimy nad tym, by kogoś skrzywdzić, by coś uczynić niegodziwego, bo bojaźń i świętość Boga, która jest dostrzegalna od pierwszych stron Biblii, jest ciągle widoczna. Tak? Ja kiedyś, nie wiem czy tutaj, wspominałem właśnie o tych Bożych atrybutach, że Bóg zawsze objawia się nie tylko jako Bóg pełen miłości, ale również jako Bóg święty, święty, święty. Słowa nic nie znaczą, bo ja nie jestem w stanie określić świętości Boga. I to też jest taka ubogość naszego języka, prawda? Że mówimy święty, ale tak naprawdę czy zdajemy sobie sprawę z tego, co to znaczy, że Bóg jest święty. Tak? I Bóg jest zawsze sprawiedliwy, tak? I zawsze objawia się we wszystkich atrybutach. Nawet kiedy mówimy, Bóg jest miłosierny, to musimy mieć świadomość, że jesteśmy darmo z łaski zbawieni. Nie z tego powodu, że czynimy dobrze, tak? Chociaż to powinno być naszym życiem, żeby być ambasadorem Pana, to trzeba dobrze czynić. Tak? Trudno powiedzieć, ja wierzę, a czynię źle. Tak? To już jest też temat na inne seminarium. Ale że rzeczywiście chcę całkowicie żyć Bogiem. Chcę żyć całkowicie swoim Bogiem. A zbawieni jesteśmy z łaski, przez krew Jezusa Chrystusa. Ojciec patrzy na nas przez krew swojego Syna, którego myśmy przyjęli. Bo gdyby nie to, to śmierć. Bo sprawiedliwość Boża zawsze występuje. Zawsze i to nigdy nie będzie nasz kolega. To jest Pan Panów, Król Królów i czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi, mam wrażenie, że nie chcę nikogo osądzać. Ja muszę przede wszystkim siebie badać, ale Bóg jest pełen majestatu i pełen chwały. I kiedy zatracamy właśnie te poczucie tej bojaźni Bożej, tak? Tego Bożego majestatu, że jednak stoimy przed Bożym majestatem, to, jak ja to nazywam, stajemy się tacy bardziej śmiali, tak? W swoich osądach, w swoich poczynaniach, bo jakby tego majestatu nie widzimy przed swoimi oczyma, a powinniśmy zawsze widzieć majestat Boży, który przenika nas i patrzy na nas i nas osądza. I tego majestatu Bożego, którego czuję, że nie jestem w stanie określić, ale Ja się temu nie dziwię, bo kiedy o tym mówię, przypomina mi się hymn o miłości świętego Pawła Apostoła, który mówi, że nasza wiedza jest szczątkowa na tej ziemi. Rzeczywiście nasza wiedza o wielkości Bożej jest szczątkowa i my jako Jego stworzenie powinniśmy ufać i nie mówić tylko, że On jest droga, prawda i życie, ale żebyśmy Mu zaufali nie tylko słowami, ale poprzez swoje nastawienie serca. Ja wierzę w to, że kiedy Jego lud prosi, to Bóg wysłuchuje dobrych próśb, kiedy Jego dzieci do Niego przychodzą. I jestem świadomy tego, że Duch Święty może zmieniać nasze serca, nasze nastawienie, ale my musimy tego chcieć. My musimy chcieć zmienić swoje życie i traktować Biblię nie wyrywkowo, nie gdzieś tam wyrywając jakieś tam fragmenty z kontekstu, ale patrzeć na Słowo Boże jako całość i kiedy widzisz Boga jako przyjaciela, jako pełnego miłości, współczucia, co jest prawdą. Zobacz również Boga, który jest sprawiedliwy, który jest również pełen chwały i również On przyjdzie i sądzić będzie. Może my jesteśmy poza sądem, to prawda, ale pamiętaj, że wiele nam podarowano. I ten, który ma wiele, od niego też będzie się o wiele więcej wymagać. I musimy o tym pamiętać. I Izrael wiele miał dane przez Boga, bo był narodem wybranym. Narodem wybranym, narodem, który miał wypełniać nakazy Boże nie mechanicznie, na zasadzie taki robot, prawda? Robię, było napisane. Ale miał to czynić dlatego, bo Bóg go umiłował i Boga ten naród kochał i miał kochać. A miłość wyzwalać powinna w nas właśnie to, co jest dobre, to, co jest szlachetne. Bo Bóg patrzy na to i pragnie, żeby Jego lud wykonywał Bożą wolę. Ale w tej sferze właśnie duchowej, którą tak trudno jest uchwycić, może to teraz jakby bardziej uchwyciłem w tej chwili, przestał czynić. Wręcz przeciwnie, zaczął, jak to Pan z bólem przez usta proroków mówi, że ja Cię pobrałem, ja Cię poślubiłem, a Ty zaczęłaś cudzołożyć. Bo tak Bóg używa takich określeń wśród proroków, prawda? Cudzołóstwo, wszeteczeństwo. Bóg poślubił swój naród, a ten naród cudzołoży z innymi bogami. Cudzołóstwo jest rzeczą wstrętną, jest aktem niewiary, nielojalności. I nie tylko jest aktem cielesnym, ale jest również aktem duchowym, jest aktem zdrady, odwróceniem się od tego, co jest święte, co jest sprawiedliwe. No i właśnie Bóg wielokrotnie z bólem mówił przez usta proroków o tym, że skoro lud Jego nie chce pokutować, skoro Jego lud nie chce wypełniać Jego woli, musi być sprawiedliwość, musi być kara. Bo chociaż kocha Bóg swój lud, to jednak kiedy ten lud odchodzi, musi ta karząca ręka Boża, Boga Sprawiedliwego przyjść ku opamiętaniu, by ten lud zrozumiał, co jest dobre, a co jest złe. Kolejnym królem, który czynił też wielkie niegodziwości po śmierci Ezechiasza. Więc zwróćmy uwagę, że tutaj jest też taka smutna rzecz, bo Manasses, który panował bardzo długo, panował w latach 696-642, czyli 50 lat, prawda, ponad, był synem Ezechiela, tak? A więc Ezechiel, który był Bożym człowiekiem, widzimy, że próbował temu ludowi jakby wpoić te dawne zasady. Niestety nie udało mu się to. To jego syn, który przecież powinien widzieć, co czyni jego ojciec, jednak poszedł w zupełnie innym kierunku. Przeczytajmy sobie też tylko kilka fragmentów. Druga Księga Kronik, 33 rozdział. I tak od pierwszego wiersza do 11 kronikarz opisuje panowanie Manassesa. Manasses miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a 55 lat panował w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, czyli Ezechiel, prawda? Bo w niektórych tłumaczeniach Hiskiasz jest niektórych Ezechiel, ale to jest jeden i ten sam władca. Jego ojciec wznosił też ołtarze dla Baalów i sporządził Aszery, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział: w Jeruzalemie będzie przebywać imię moje na wieki. Nabudował też ołtarzy dla całego zastępu niebieskiego w obydwu dziedzińcach świątyni Pana. On nawet swoich synów oddał na spalenie w dolinie syna Hinnomowego. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom. Ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów. Wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: w tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki. I nie dopuszczę, aby noga Izraela ustąpiła z tej ziemi, na której postawiłem tych ojców, jeżeli tylko będą ściśle wykonywać to wszystko, co im przykazałem przez Mojżesza, zgodnie z całym zakonem, z przykazaniami i ustawami. Lecz Manasses zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu, tak iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manassesa hakami z kuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. Ten prorok, o którym ci prorocy, o których jest mowa, którzy przemawiali, Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Kto przemawiał? Izajasz. Izajasz, prorok Boży, o którym będziemy za niedługo mówić, który został właśnie przez Manassesa zamordowany, został żywcem przecięty na pół drewnianą piłą. Oczywiście w Słowie Bożym o tym nie ma informacji. Jest Księga Izajasza, jego posłanie, proroctwa są spisane. Jest to tradycja żydowska, bardzo żywa. Pewnie Jezus, kiedy mówił, że Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków, którzy do ciebie są posłani. Prawdopodobnie Jezus też miał na myśli właśnie Izajasza, który głosił Boże Słowo i został w tak straszny sposób zamordowany. Zginął właśnie taką męczeńską śmiercią. Ja myślę, że to jest to, że ten fakt postawienia świątyni Bożka jest takim symbolem już całkowitego upadku duchowego. Żydzi bowiem, Izraelici nie rozumieli tego, że tak naprawdę ta świątynia, która była fizycznie, ona stała, ona pierwej musi być w sercu każdego wierzącego człowieka. Świątynia, w której nie ma miejsca na obcych bogów. Świątynia, w której nie ma miejsca na Boga i jakieś tam pożądliwości, które mamy, które nie potrafimy nazwać po imieniu, że są to też takie bożki, które mamy. Ale to jest to, co jest takie ważne, że świątynią Ducha Świętego jesteśmy i każdy człowiek, który służy Bogu, właśnie powinien mieć tą świątynię w swoim sercu. A ta świątynia, która była fizycznie, która fizycznie stała, ma być tak naprawdę odzwierciedleniem tego, co jest w naszych sercach. Dlatego to, co powiedziałem na samym początku, kiedy Salomon zbudował świątynię, chwała Pana ogarnęła to miejsce. Właśnie dlatego, że i Salomon jeszcze wtedy, i Izraelici mieli właśnie tą świątynię Ducha, prawdziwą świątynię, o której też Jezus tak w pięknych słowach powiedział podczas rozmowy z Samarytanką, która powinna być w sercach i też jak pięknie to prorocy przekazywali ludowi izraelskiemu, że niemiłe mi są wasze ofiary, wasze kadzidła, a chcę waszych serc. Chcę waszych serc. I nie 10%, nie 50%, bo napisane też jest, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i chce nasze serce całkowicie. I tu naprawdę nie ma kompromisu. Nie ma żadnego kompromisu. Cokolwiek byśmy sobie tutaj próbowali wytłumaczyć, wymyśleć, nie ma kompromisu. Bóg chce całkowicie naszego serca i chce, żebyśmy wypełniali Jego wolę, czego nie rozumieli wtedy już Izraelici. Czasy Józjasza, lata 639-609 przed naszą erą, to jest czas, jeden z lepszych okresów, ale pustka duchowa była wielka, o czym dowiadujemy się w słowie, że nawet prawo było już niepamiętane. Więc jak wielkie spustoszenie duchowe w Izraelu było, że nawet prawa zapomniano. Zobaczmy sobie drugą Księgę Królewską. Druga Księga Królewska, 22 rozdział, 8 wiersz. Posłuchajmy tego fragmentu. Wtedy arcykapłan Hilkiasz, czy Hiskiasz, jak go nazywają, rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana Księgę Zakonu. I wręczył Hilkiasz Księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom i robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. I 23 rozdział, 2 wiersz. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimu, i kapłani, i prorocy, i cały lud, od najmniejszych do największych, i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza, znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań, rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze, i cały lud przystąpił do przymierza. Jest to bardzo wzruszający fragment. Fragment takiej duchowej pustki, ale w tej duchowej pustce, w której znalazł się Izrael, była jednak tęsknota do powrotu, do przestrzegania Bożych praw. I myślę, że tu nie chodzi tylko o literalne rozumienie Starego Przymierza, które było związane z obrzezaniem ciała i z no, bardzo takim rygorystycznym przestrzeganiem tego, co prawo mojżeszowe przewidywało. Ale to przede wszystkim chodziło właśnie o tą tęsknotę do powrotu do Boga. I tak naprawdę ten fragment też nam pokazuje, że tylko Bóg może nas odnowić. Że tylko Bóg może dać nam siłę do życia i do tego, by naprawdę czynić Jego wolę. Nikt inny, bo oni przecież stanęli przed Bogiem i ta księga została przeczytana. Oni tam płakali. Jozjasz strasznie przeżył to, rozdarł swoje szaty. Bardzo się wzruszył, kiedy czytał słowo. Zrozumiał bowiem, jak daleko lud odszedł od Bożych praw. Ale właśnie ci ludzie pragnęli tego, by Bóg ich odnowił. I tylko Bóg to może uczynić. Co możemy sami od siebie uczynić? Różne rzeczy możemy obiecać, ale tylko Bóg może nam dać siły. Mamy Ducha Świętego, który nas umacnia, który może i chce nas prowadzić do tego, co jest dobre. No ale kiedy zabrakło Jozjasza, zginął w bitwie w 609 roku. I to też jest takie trudne, prawda, bo z jednej strony moglibyśmy popatrzeć, gdybyśmy to tak popatrzyli właśnie przez pryzmat takiej prostej zależności, tak? Jestem z Bogiem, mam powodzenie, a tutaj doszło do sytuacji, którą też może czasami, no może nie czasami, ale często zadajemy sobie pytania różne, tak? Dlaczego tak się dzieje, prawda, w naszym życiu? Więc Jozjasz, który był Bożym człowiekiem, jednak zginął w bitwie. Kiedy tak o tym pomyślałem, zastanawiałem się nad tym, mogę powiedzieć, że Jozjasz w tym jednym wypadku nie postąpił według z taką roztropnością Bożą. Egipcjanie, którzy maszerowali przeciwko Babilończykom, zawarli przymierze, chcieli dostać się, by stoczyć wojnę, walkę z Babilończykami. Szli więc tak naprawdę nie przeciwko Judzie, ale przeciwko Babilończykom. Jozjasz, trudno mi to zrozumieć, postanowił zagrodzić swoimi wojskami drogę i doszło do bitwy z Egipcjanami, która zakończyła się wielką klęską wojska judzkiego i śmiercią Jozjasza. Nie chcę tego właśnie w taki też, jak ja to mówię, prosty sposób interpretować. Zbuntował się, tak? W tym jednej rzeczy nie wypełnił Bożej woli, tak? Postąpił nieroztropnie, więc poniósł konsekwencje. Czasami jest tak, że my pewnych rzeczy nie rozumiemy, bo tak się zastanawiam, jak tak patrzę na swoje życie, ile błędów popełniłem, tak? Ile mógłbym konsekwencji z powodu swoich, nie wiem, błędnych decyzji, ale Bóg jest miłosierny, Bóg jest cudowny, uczy nas, nawet i na naszych błędach i te konsekwencje naszych błędów nie są aż takie trudne, tak? Bo Bóg jest miłosierny, widzi nasze serce, że czasami żałujemy, prawda, naszych decyzji. No a tutaj to się skończyło śmiercią Jozjasza. Jest to rzeczywiście też takie trudne, ale myślę, że musimy popatrzeć na to też w ten sposób, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Izaaka. W świetle wieczności, a to życie tutaj na tej ziemi jest tylko chwilą, a wieczność trwa. Wieczność trwa w nieskończoność. Są rzeczy, które możemy różnie interpretować, ale Bóg tylko wie, dlaczego tak się dzieje. I potem już mamy ostatnich trzech władców, bo widzimy też taką trudną do zrozumienia sytuację, że oto widzimy ten lud, który ukorzył się przed Bogiem. No, mam tu na myśli lud w Jerozolimie. Na pewno nie była to cała Juda, prawda? To był lud zebrane w Jerozolimie przed świątynią, której odczytano Księgę Praw. Ale po śmierci Jozjasza w tak tragicznych okolicznościach widzimy już zupełnie inną duchową sytuację. I zróbmy sobie teraz przerwę.